Jeden niewinnie wyglądający opadek na trawę z wysokości 1,5 metra zmienia życie Kamila i jego rodziny.
Ja, dziecko szczęścia, coś się wydarzyło, to jest nieprawdopodobne, nie? Poukładane wszystko w życiu, 2 dni przed wyjazdem gdzieś tam do Chorwacji i z dnia na dzień.
Ojciec i mąż ląduje na wózku inwalidzkim.
Już człowiek zasypiał ze zmęczenia, z tymi łzami w oczach, żeby tam dzieci też nie widziały. Ja nie chciałam przy nich, musiałam być twarda. I przy Kamilu, przy moich rodzicach, przy jego rodzicach.
Co daje siłę i nadzieję, jest wyjściem z trudnej sytuacji. O tym usłyszycie Państwo w dzisiejszym reportażu. Punkt wyjścia. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Manufaktura reportażu.
Raz, dwa i jedziemy.
Dawaj pomału. Iciu.
No, panowaliśmy.
Tak. To była właśnie przesiadka. To była akcja.
No teraz jest coraz lżej i lepiej, natomiast no jeszcze nie to, żebym sam się przesiadał i
ale
był samodzielny.
Radę.
O tyle fajnie, że nogi zaczynają gdzieś tam się włączać to wszystko i dużo pomagam przy stawaniu.
Bardzo dużo. Tak, synku?
A dzisiaj szczególnie po treningu coś się wydarzyło, że naprawdę i córka mnie sama trzymała i nie wiem, szczęście mi przyniesie chyba. Ale sama akcja wzięcia mnie, czy tam pomocy mi, ludzi przeraża, nie? Że coś się wydarzy, polecę, czy też no, gdzieś tam upadnę, więc bardziej oni stwarzają mi zagrożenie niż ja sam sobie, nie? Gdzieś tam niepewność podniesienia mnie, więc tutaj gdzieś w pracy, jak chłopacy, to wolę, żeby to nawet brat poczekać, niż ktoś obcy ma mi pomóc. Chociaż jest silnym chłopem i może wziąć mnie w jedną rękę i przenieść. Nie, nie. Ludzie gdzieś tam się nie boją. Zresztą powiem szczerze, że przed wypadkiem to samo miałem, nie? Się widziałem niepełnosprawnego, to też bałem się gdzieś tam dotknąć, żeby coś nie popsuć, no.
No jak to się wydarzyło, to wiedziałam, że nasze życie się zmieni 360 stopni. Jechałam za karetką. Szwagier mnie wiózł do szpitala. Już byłam pewna, że będzie źle. Tylko modliłam się, żeby żył.
Słuchaj, to był 30 lipca. 31. To były chrzciny córki mojego brata. I tak się złożyło, że chrzestny, który docelowo miał być ojcem chrzestnym, nie przyjechał jakoś, nie miał możliwości przyjechania, więc poprosił mnie Łukasz, chociaż jestem chrzestnym jego drugiej córki, o wsparcie i jak najbardziej szczęśliwy się na to zgodziłem, więc to był dzień radosny dla wszystkich. Po chrzcinach zaprosiłem tutaj brata z rodziną, no i ukochana koszykówka. Pograliśmy sobie tutaj na boisku w kosza. Super, pięknie. Wygłupialiśmy się. Gdzieś tam przeskoki były przez taras, wariactwo totalne. A historia samego upadku była o tyle dziwna, że ja usiadłem na tarasie tu widocznym i po prostu straciłem równowagę i poleciałem tyłem na głowę. Upadek z 1,5 metra, niewinny, nie zdążyłem rąk wyciągnąć i strzelił rdzeń. Myśleli, że żartuję, bo to nie pierwszy raz gdzieś tam moje wygłupy, ale po chwili okazało się, że jednak nie, to nie są wygłupy, ja faktycznie nie mogę się ruszać. Ściągnęli mnie jeszcze tutaj do pokoju, nie wiedząc o tym, co się wydarzyło w ogóle, nie? I do żony powiedziałem, to teściowa do tej pory mi powtarza, powiedziałem, Ula już nie będzie tak chyba nigdy, jak było, nie?
Tylko, że na początku leżał w koszalinie, nikt nic nie wiedział, nikt do niego nie podchodził. Ja krzyczałam, już jeszcze nie wiedziałam co. Wepchałam go sama do sali z tym łóżkiem takim na korytarzu, co był na tym łóżku leżał, że traci mi oddech. W końcu zjawił się lekarz i zaczęli działać.
Leżałem 13 godzin na sorze, 13 godzin. Może to ja oczywiście nie mam problemów i pretensji do nikogo, ale to gdzieś tam mnie boli, że ta obsługa w szpitalu tyle trwała. Dostałem pytanie, czy zgadzam się na operację, bo stan jest krytyczny. I straciłem oddech już. Zgodziłem się na tę operację, no i co? I budzę się, respirator, brak ruchu, brak czucia. Ruszam tylko oczami, no. Nie wierzę, co się dzieje, po prostu niewiarygodne, bo ja, dziecko szczęścia, coś się wydarzyło. To jest nieprawdopodobne, nie? Poukładane wszystko w życiu. Byliśmy 2 dni przed wyjazdem gdzieś tam do Chorwacji i z zakładem pracy zresztą wycieczki organizowaliśmy. Mówię, okej, okay. Mówię, dobra, tydzień czasu jeszcze wyleżę tutaj i lecimy na wycieczkę, wszystko będzie dobrze, nie? I z dnia na dzień dochodziło do mnie, że faktycznie no, jest bardzo źle.
Ja bałam go się dotknąć, znaczy nie wiedziałam, czy mu krzywdę zrobię, nie wiedziałam, nic, żaden lekarz mi tak dokładnie nie wytłumaczył, że ja widziała, że od początku muszę ruszać nogę, rękę i tak dalej. My byliśmy przy nim, ale no nikt nie posłuchał, każdy go spisywał na straty.
Tym bardziej, że ja po prostu nie byłem w stanie samemu oddychać, nie? Respirator pikał. No i informację dostałem od lekarza w Koszalinie, że mam uszkodzony rdzeń. Czeka mnie do końca życia najprawdopodobniej respirator. Żona została przeszkolona do tego, jak to obsługiwać. I na tyle stan był zły, że nie dostaliśmy skierowania na żadną rehabilitację i po miesiącu czasu, jak leżałem w Koszalinie, podziękowali nam po prostu i odstawili nas do domu.
Lekarz do mnie powiedział wprost, że mam naszykować w domu łóżko i przygotować się na najgorsze, że dojdzie zapalenie płuc, no, przygotować się na najgorsze. Dlatego zaczęliśmy działać, żeby jak najszybciej go zabrać z Koszalina. Znaleźliśmy ośrodek w Osielsku. Wywieźliśmy go do Osielska, prywatna taka klinika z rehabilitacją i tam pomalutku, stopniowo zaczęliśmy układać wszystko.
Przez wszystkie możliwe kontakty, uruchomienia, żeby gdziekolwiek znaleźć rehabilitację, gdzie mnie przyjmą z respiratorem, no bo to jest szaleństwo, że człowiek, który jest w takim stanie, chce się rehabilitować, a ja chciałem od samego początku. To jest dla mnie, no teraz mogę powiedzieć, niemożliwe, ale przez 4 miesiące ja z nim żyłem. Mimo tego, że on był, prosiłem szczególnie tutaj żonę, żeby mi go odłączała. Co było, teraz mogę śmiało powiedzieć, niedopuszczalne, ale tak się działo. A ja samodzielnie próbowałem pierwsze łyki tlenu łapać, nie? Nikt nie chciał mi wyciągnąć rury, którą zamontowano miałem w szyi. Tak czasami mówią, że głupia, ale tak, odważna. I tu po prostu odważyła się na to, że wysłuchała i mi zaufała, nie? Że mówię, Ulka, odłącz mi to, ja naprawdę gdzieś tam łapię ten tlen i jest mi lepiej bez respiratora, bo ja się z nim kłócę, ja się duszę, mając go podłączony. No i tak też było, no. Dostawaliśmy opierdziel, no ale dzięki temu, no to jak mówię, jestem tutaj bez tego urządzenia.
Ja nie miałam czasu na jakąś rozpacz taką totalnie, bo ja miałam dwójkę dzieci w domu i musiałam jeździć do Kamila. I to mój cały czas, ja nawet nie miałam czasu tak praktycznie posiedzieć, pomyśleć. Wieczorem, jak już się kładam, to po prostu człowiek zasypiał ze zmęczenia, z tymi łzami w oczach, żeby tam dzieci też nie widziały. Ja też po prostu nie chciałam przy nich, musiałam być twarda. I przy Kamilu, i przy moich rodzicach, przy jego rodzicach po prostu musiałam być twarda. Ja po prostu aż musiałam nimi trząsnąć, że tu nie ma płaczu, tu musimy działać cały czas, nam jest pomoc potrzebna, nie ma żadnych po prostu litości, idziemy do przodu i do widzenia.
4 miesiące odstawialiśmy cyklicznie ten respirator z minuty na minutę, z godziny, czasami na godzinę i może ryzykowaliśmy dużo, bo saturacja spadała do takiego poziomu, że zaczęło wszystko pikać i lekarze przylatywali, ale dzięki temu też dzisiaj siedzę tutaj z pobodnie oddycham i nie mam respiratora, nie? To pierwszy nasz sukces, który można o sukcesie w ogóle mówić w tym wszystkim.
Tam, gdzie on, to my. Potrafiliśmy wyjechać do Bydgoszczy. Moja mama od razu się z nami zapakowała. Małego zabrałam. Paula została w domu. Oczywiście szkoła z drugą babcią. Moja mama z małym, wynęliśmy stację. Ja od 7 rano tam do 22 w szpitalu. Codziennie. Na weekendy przyjeżdżał brat Kamila i bardzo mi pomaga, bo wtedy przez weekend mogłam z dziećmi posiedzieć, chociaż przez tam pół dnia. No i Łukasz zostawał, jego brat, też bardzo dużo nam pomógł. Znaczy my się nazywamy trzej muszkieterowie. Jak ja nie mogę, to on może, jak on nie może, to ja mogę i tak cały czas wspieramy się.
Siedzieli praktycznie w szpitalu wojskowym w Bydgoszczy pod drzwiami i błagali, żeby mnie przyjęli z tym respiratorem, bo mówią, że ja go odłączam, więc jest szansa duża, że się go pozbędziemy. I to też w cudzysłowie szczęście, że się do tego szpitala wojskowego dostałem. Tam nastąpiła rehabilitacja ciut większa i ciągła moja determinacja i prośby lekarzy, żeby tej rehabilitacji było jak najwięcej. Ja mówiłem, że mogę po 5 godzin ćwiczyć, bo taką miałem chęć życia, chęć walki o to. I lekarze mówili, że godzina czasu to jest dla mnie i tak dużo, bo przy tym wydolności, jaką ja mam i mój stan zdrowia, to godzina to jest maks, co mogą mi poświęcić i to jest wystarczające, nie?
Ja o sobie jeszcze chyba do tej pory tak nie myślałam. Ja cały czas idę w toku. Takim, co mi dzień przyniesie, jak ja mam dzień zorganizować, żeby było wszystkim dobrze. O sobie jeszcze tak naprawdę nie pomyślałam, żeby usiąść, książkę poczytać, trochę odetchnąć. Na to na razie nie. Wiem, że przyjdzie na to czas, że będę sobie siedziała po prostu na leżaku, czytała jakąś książkę. A teraz po prostu jest praca, praca i praca.
Ja mam dużą, dużą nadzieję i mam wiarę, nie, ja mam pewność, że ja na nogi wstanę. To jestem pewny. To jest bez dwóch zdań, ale tymi krokami to było tak. Pierwszy, największy sukces. Nie mam rury, sam oddycham. Pozostałe elementy też się wydarzyły w Bydgoszczy. Byłem zainstalowany, jeżeli chodzi o fizjologię, z każdej strony, czyli worek, cewniki, książkowo. Niemożliwe, żeby facet w moim stanie poczuł oddawanie tych podstawowych funkcji fizjologicznych. I pewnego dnia gdzieś tam mi się wszystko to zatkało i mówię do żony, słuchaj, ja czuję po prostu, że mi się chce iść do toalety, nie? Łuka mówi, no co ty, no słyszałeś historię, no to jest... Łuka mówi, naprawdę czuję, że chce mi się po prostu pospolicie iść do kibla, nie? Świadomie czułem to, nie? I poprosiłem lekarza o wyciągnięcie mi tych wszystkich elementów z moich organów, po czym dostałem odmowną informację, że to po prostu książkowo jest to niemożliwe. Po którymś razie, po którejś namowie, bo to też upór, zostałem po prostu odłączony. Zawołałem, chcę iść do toalety, chociaż nie mogąc iść i po prostu się załatwiłem, no i tyle, no. Jest to dla mnie teraz jakimś elementem, który deprymuje, bo siedzę, sam nie pójdę, muszę krzyczeć jak niemowlak, ale to w moim przypadku jest to szczęście po prostu, bo to jest znak, że coś powróciło, nie? Co książkowo było nie do powrócenia i było niemożliwe. Nasz upór, wiara w to i to był drugi krok.
Ja nie brałam pod uwagę innej koncepcji, żadnej. Ja wiedziałam, że on będzie żył, że damy radę, trzeba rehabilitować, inny jakiś pomysł, coś na dzieci, na siebie, nie. Po prostu my musimy trwać ze sobą, być ze sobą. No nie wyobrażam sobie życia bez niego, no. Każdy mi tak przeważnie mówią, że jak ty to dajesz radę, nosisz jakiś krzyż, ciągniesz za sobą. Ja myślę, że nie, że po prostu on jest moim, my znamy się z Kamilem 25 lat. Nie wiem, jak to by było, jakbyśmy się znali trochę krócej, ale no nie wyobrażam sobie bez niego życia w ten sposób. No jest miłość, ale wielka. Każdy mówi, że jakie są związki, to na początku jest pięknie, fajnie. My z Kamilem się bardzo dużo. My jesteśmy taką rodziną włoską. U nas wszystko było, co było możliwe. I do tej pory jest i kłócimy się. I mi się wydaje, że taka rodzina na tym polega. Żeby mówić sobie wszystko, wyrzucić z siebie. Idziemy dalej. No jest to wielka miłość. I po prostu go mocno kocham i on kocha mnie, wiem, chociaż jemu bardzo ciężko jest okazywać mi uczucia, bardzo, bardzo, ale wiem, że też by, jakby coś mi się wydarzyło, też by mnie nie zostawił i walczyłby razem ze mną.
A jeżeli chodzi o załamki, no niestety, no były i to potężne, patrzenie oczami w zdjęcie córki, synka przy łóżku szpitalnym, no po prostu dawało tyle do myślenia. Z jednej strony chęć, no nie będziemy ukrywali, skończenia z sobą, tylko było pytanie jak. To każdy sobie zadaje z osobami, które rozmawiam, którzy mają porażenie czterokończynowe. Czyli jak? Jak ja mam z sobą skończyć? Nikt mi nic nie poda. Sam nie jestem w stanie. Oczywiście były takie myśli, przychodziły. Ale z drugiej strony chęć życia, chęć i miłość do rodziny, do dzieci, do żony, no tak wielka, że człowiek się nie poddał i się na pewno nie poddam.
Cała rodzina się mną zaopiekowała, ja też bratem, skupiłam na nim uwagę, ciągle z nim, że jemu było jak najlepiej, później mama, później tata, nawet nie mogłam taty zobaczyć jeszcze w Koszalinie. Czekałam na to strasznie, żeby zobaczyć, o co chodzi, nikt nie chciał powiedzieć, czemu tak jest. W sumie do tej pory nie rozumiem, czemu tak się wydarzyło i mam takie nadal myśli.
Ale tatę, żeby w Koszalinie zobaczyć?
No nie, dlaczego tak akurat jest? To wszystko. Przez co? Że dlaczego?
Ja raczej nie zdaję sobie
ja
dlaczego.
Ja ci zadaję często pytania, jakby było, gdyby chodził, jakby było, gdyby, nie wiem, teraz nawet wakacje to byśmy robili.
Tak Kamil zaczął urlop 1 sierpnia, 3 lata temu, na Ojomie.
Właśnie też sobie sama się dziwię, że tata jest przecież niepełnosprawny, co jakoś inaczej powinnam to odbierać, ale mi chodzi bardziej o psychikę, że jest psychicznie ze mną, że wiem, że po prostu jest i to mi daje taką w sumie nadzieję, żeby dalej tutaj być i żyć. Bo powiem szczerze, że ciężko jest też w domu. Są kłótnie, ale to chyba jak w każdej rodzinie i pewnie tak przez taty wypadek dużo się nie zmieniło, żeby nie było albo że są. Ale nie wiem, chodzi bardziej o psychikę. Nie myśli, pracuje.
Dba o nas.
Dba też o nas, tak. I ma nad wszystkim kontrolę, że nic się nie zmieniło. Że się nie poddał.
Czujemy
i...
się bezpiecznie po prostu. Jedz z nami tak o. Codziennie są naprawiane drzwi u mojej córki. Trzaskanie drzwiami to jest... A Kamil nie może, krzycze, idź tam do niej, zrób coś. No. Nie traktujemy go jak na wózko. Dokładnie. O właśnie. U nas to jest to, że każdy się dziwi, że my go nie traktujemy jakby on był na wózku. My tego wózka nie widzimy. Nie widzimy. My go traktujemy tak jakby nie zmieniliśmy
tak szczerze,
się nic.
Nie pamiętam jak było przed wypadkiem. Nie pamiętam. Pamiętam tam momenty dobre i złe, ale nie pamiętam jak to było, takie uczucie. Bo też miałam 14 lat. 14? 14. 14 lat i w sumie odnajdywałam samą siebie. Dalej to robię. I nie pamiętam jak to było. Naprawdę.
Załamki jeszcze przychodzą do tej pory. Czasami są dni gorsze, a przede wszystkim z tym, co ja walczę od początku i rzadko o tym mówię, to jest ból, który mi towarzyszy i z którym sobie nie mogę poradzić. Towarzyszy codziennie, jest to ból potężny. No to jest mój największy wróg na dzień dzisiejszy, ból. Nie ma na niego po prostu kozaka. To jest coś, co zwala z nóg. To po prostu łzy lecą z oczu i siedzisz... Patrzysz się w sufit i mówisz, nie, no już koniec, to on mnie zabije, nie? Ale przychodzi drugi dzień, trochę lepszy i walczymy. Teraz jak rozmawiamy, to jeżeli chodzi o ręce, to po prostu czuję, jakbym miał w smole we wrzątku włożone stopy i łapy, nie?
No, żyliśmy 25 lat po ślubu.
Urodziły nam się
tak. Tak, urodziły nam się dzieci, nie, Kamil wymyślił, że sfinansujemy ten związek. Czuł coś, czuł naprawdę, sama się dziwiłam po 25 latach. Ten ślub do niczego w sumie nie był nam potrzebny, bo ten ślub niczego nie zmienił. Oprócz tego, że noszę jego nazwisko. Ja tam nie naciskałam naprawdę.
Swojego czasu postanowiłem jednak, że podejmę męską decyzję i mimo tego, że się oświadczyłem 20 ponad lat temu, no trzeba się już tutaj uporządkować, nie? I ludzie w pracy pytają się, Kamil, no tyle lat żyjecie, po cholerę ci to wszystko, nie? Po co ci ten stres, organizacja tego wszystkiego? Ja mówię, słuchajcie, ja mam 40 lat, nie? Mówię, nie daj Boże, coś się wydarzy w życiu. No okej, okay, no dobra, no to kumamy, nie rozumiemy, ale no to gdzieś tam przeczuwałem, mówię, kurde, no nie wiem, no wewnętrznie, podświadomość mi mówiła. No i słuchajcie, no teraz jeszcze historia, no to wesele organizujemy, fajnie wszystko. No i piosenka na pierwszy taniec, nie? Oczywiście, jaką mogłem wymyśleć sobie, zaopiekuj się mną, nie? Rezerwedu, nie? Po prostu zaopiekuj się mną, miesiąc później mogę to sobie śpiewać codziennie i powtarzać, jak ona leci w telewizji, to ryczymy we dwójkę, bo no, życzenie stało się faktem i się mną teraz opiekuje, no. Gdybym nie wziął tego ślubu, byśmy go nie wzięli, różnie mogłoby być, nie wiem, by mnie nie było, różnie, nie jestem krakać, ale no tak, to jest ciekawe i czasami się zastanawiam, czy to była tylko podświadomość, czy jednak gdzieś tam coś mi mówiło, Kamil, zróbcie to, uporządkujcie. Ja jedyne, czego się boję na dzień dzisiejszy, to samotności. Nie boję się ludzi, kocham. Bardziej kocham ludzi, niż kochałem przed wypadkiem. Bardziej jestem chętny życia, niż przed wypadkiem. Więcej widzę, niż przed wypadkiem. Więcej doceniam, a przede wszystkim mam większą ambicję. Nie?
Pomagam móc widzieć, to chcecie z nim się bawię.
Tak, to jest. Rehabilitacja podczas zabawy. Klocki, montowanie, wpychanie, wyciąganie i tak dalej. To synek jest specjalistą. Montują Lego, tata wtedy palce ćwiczy. Macie w sypialni jakiś statek piracki? Ja tam nieraz słyszę.
Bawimy się jeszcze pod chory i statek piracki.
Naprawdę, trzeba wierzyć w to i przede wszystkim trzeba chcieć i myśleć o tym, że się uda, nie? No i mówię, kurde, no muszę tą łapę jakoś wyćwiczyć, chociaż lewą, no żeby tą myszką operować klawiaturą, żeby jeździć na spotkania, robić prezentacje. No Kamil, musi się ogarnąć i walcz. No i codziennie tą łapą gdzieś tam, treningi. No i na dzień dzisiejszy obsługuję spokojnie komputer. Jeżeli chodzi o pracę, no to też kolejne szczęście, które mi dało moc. No po prostu siedziałem w domu, merdałem oczami w sufit. Ręka nawet nie było mowy, żeby gdzieś chodziła, żeby coś gdzieś tam się wydarzyło w niej i mógł pracować na komputerze, ale swojego czasu i tu kolejne pozdrowienia do na ówczesny czas pana prezesa Andrzeja Starkowskiego i pana Wity, wiceprezesa, gdzie zapukali do mnie do domu pewnego dnia. Mówiliśmy się na spotkanie, nie wiedziałem, o co chodzi. Przyjechali, mówią, Kamil, no byśmy chcieli, żebyś wrócił do roboty, nie? Mówię, słuchajcie, normalny człowiek chyba by powiedział, no co wie, to jest nierealne, niemożliwe, dzisiaj nie mam głowy do tego, zresztą jak ja wyglądam, jak ja będę wyglądał przed ludźmi, ja to stanowisko dyrektora na tamten czas spółki, które pełniłem, ale nie ze mną, nie? Minutę się zastanawiałem tylko, jak będę dojeżdżał i podjąłem decyzję, że wracam do pracy. I pierwsze, co zrobiłem, przygotowałem na pierwszy dzień mojej roboty, prowadziłem w spółce procedurę zakupową, z którą tam walczyli od paru miesięcy i nie mogli jej prowadzić. Przetestowałem to w domu, zrobiliśmy spotkanie załogi i w pierwszy dzień od razu z grubej rury poszła prezentacja. Na tamten czas jeszcze nie miałem sprzętu w pracy dobrego, nie miałem gdzieś tam funkcjonalnie ręki, żebym mógł sobie pracować na komputerze, ale też otwarcie się do ludzi w takim stanie też jest pewnym przełomem i krokiem. To nie jest takie proste. Wyjechać do ludzi, pokazać się, a jeszcze z drugiej strony ich pewnych rzeczy uczyć i nadzorować, nie? Także, a na dzień dzisiejszy pewne rzeczy się zmieniły, spółka się przekształciła na oddział energooperator. No jestem kierownikiem wydziału, mam pod sobą tam 13 ludzi i fajnie sobie działamy, zarządzamy.
Ogród, dzieci, dom, no i tak mamy. No i dążymy do tego, żeby dbać, dokładamy co chwilę coś nowego. Kamil jest motorem, ja jestem motorem, we dwójkę się napędzamy. U nas nie ma, że czegoś nie można. Zawsze do przodu.
Faktycznie i rodzina pomaga, i brat tutaj dużo wkłada siły, żona ogarnia, córka pomoże.
Mój więc... tata za płotem, tak, rodziców cały czas też jest do mojej dyspozycji, jak ma siłę, to tak, nigdy nie odmówił, co nie?
Tutaj teściu bardzo mocno wspiera i teściowa, rodzice czasami przyjadą, pomogą, więc ludzi jest do pomocy. No nie jesteśmy sami w tym wszystkim i to jest właśnie punktem wyjścia, nie?
To był reportaż Punkt Wyjścia. Włodzimierz Raszkiewicz, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Manufaktura reportażu.